Stefan Sękowski przy mikrofonie. Nasz gość już jest, pan Dariusz Jodłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan. No i porozmawiamy teraz o konfiskacie rozszerzonej. W piątek Sejm uchwalił ustawę właściwie. Ona dokładnie nie nazywa się ustawą o konfiskacie rozszerzonej, nazwa jest inna, ale tego dotyczy objęcie właśnie konfiskatą rozszerzoną przestępców gospodarczych. No i tutaj chciałem zapytać pana, czy to rozwiązanie, które pozwala na odbieranie przestępcom gospodarczym majątku, który właśnie uzyskali w drodze przestępstwa, to jest wreszcie bat na przestępców w białych kołnierzykach?
Na przestępców w ogóle, umówmy się, bo to białe kołnierzyki tutaj nie mają nic do rzeczy. Mówimy o przestępców, którzy ewentualnie operują w przestrzeni gospodarczej i pamiętajmy, że mówimy o zdroworozsądkowo nawet o jakimś marginesie, natomiast
no tak, bo oczywiście
kontrowersje wzbudziło
nie
sama idea, bo oczywiście nikt rozsądny, nikt uczciwie pracujący i prowadzący przedsiębiorstwo nie ma co do tego wątpliwości, że z obrotu gospodarczego trzeba eliminować tych, którzy robią to nieuczciwie. To poza wszelką wątpliwością i o tym nie dyskutujemy. Jedyne, co
pytanie jak
powodowało nasze obawy, czyli Konfederacji Lewiatan, to była sama forma przeprowadzania tego, czy procedura przeprowadzenia tej rozszerzonej konfiskaty, ponieważ państwu dajemy w tej chwili prawo do wejścia do firmy i położenia ręki na majątku już na samym początku postępowania karnego bez wyroku sądu. I to jest
tutaj
tylko
jeszcze o tak zwanym zabezpieczeniu prewencyjnym, tak? Które może
zaraz dojdziemy do zabezpieczenia prewencyjnego, ale mówimy o samej procedurze, która zresztą zgodnie z tym, co przedstawicieli Konfederacji, również uczestnicząc w pracach i komisji, podkomisji sejmowej zgłaszali, ale z czym się również zgadzali pracownicy Biura Legislacyjnego Sejmu, że pewne zapisy tej ustawy mogą być niezgodne z konstytucją, między innymi dlatego, że ta procedura zostaje wszczęta bez rozstrzygnięcia sądowego, tylko na skutek wniosku o rozpoczęciu takiej procedury przez prokuratora. I zgodnie z zapisami tej ustawy prokurator, zgłaszając to, oczywiście występuje do sądu o wydanie decyzji, natomiast ma na to 7 dni. Jeżeli to zaczynamy liczyć, to już 7 dni, niezależnie czy to jest zasadne, czy nie, trwa już, nazwijmy to, paraliż firmy.
Czyli przez 7 dni już firma jest
7 dni prokurator może już rozpocząć czynności i ma 7 dni na to, żeby zawiadomił sąd. Następnie sąd ma kolejnych
Przepraszam, jeszcze zapytam, co to już w tym momencie oznacza dla firmy? Bo czy to musi rzeczywiście znaczyć paraliż firmy?
Panie redaktorze, oczywiście, że nie musi. My nie mówimy teraz o sytuacjach, które będą miały miejsce w przypadku prawidłowo funkcjonujących organów państwa. My tylko przestrzegamy przed tym, że dajemy uprawnienia pracownikom, urzędnikom prokuratury, którzy są tylko ludźmi i nie chcemy tutaj budować jakiejś tam piramidy obaw, natomiast patrzymy się na to, co historycznie zdarzało się i co się może zdarzyć, jeżeli nadzór państwa czy nadzór, mówmy otwarcie, polityczny nad tymi strukturami nie będzie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, a wystarczy obejrzeć film Układ Zamknięty, żeby wiedzieć, do czego może doprowadzić uzyskanie olbrzymiej władzy przez prokuratora, który wchodzi do przedsiębiorstwa i z innych pobudek niż dlatego, że tam rzeczywiście są przesłanki o przestępstwie. Ja o tym mówię.
A czy w ustawie nie ma zabezpieczeń?
Mówimy o tym, że prokurator decyduje o tym, czy ktoś jest winny. I moment, kiedy ustalone będzie to przez sąd, to jest, z tego co zacząłem panu wymieniać, to jest około 28 dni upłynie, kiedy sąd wyda ostateczną decyzję. Tak, prokurator słusznie zdecydował. I mówię o tym, że jeżeli przedsiębiorstwo ma na przykład, dysponuje jakimiś wrażliwymi danymi albo jest w jakimś przełomowym momencie, na przykład ma kontrahenta, który wchodzi z jakąś olbrzymią inwestycją, to taka decyzja może skutecznie sparaliżować albo spowodować strategiczne odwrót od strategicznych kierunków rozwoju takiego przedsiębiorstwa.
Ale czy to rzeczywiście dotyczy wszystkich firm? Bo wydaje mi się, o ile dobrze rozumiem zapisy, że jednak istnieją tam pewne sita dotyczące chociażby wysokości tego majątku, który miał rzekomo miał pochodzić z przestępstwa, co eliminuje jakby już na starcie firmy, które, powiedzmy, małe przedsiębiorstwa.
Słusznie pan redaktor zaznaczył, że tam jest wiele aspektów. Ja tylko mówiłem o tym, że o samym fakcie wszczęcia procedury będzie decydował prokurator, a nie prawomocny na decyzja sądu o tym, czy tam coś się dzieje, czy się nie dzieje. To jest pierwsze zagrożenie. Natomiast rzeczywiście głosami naszych przedstawicieli komisja sejmowa pewne zapisy, pierwsze zapisy tej ustawy zweryfikowała. Między innymi...
Znaczy dzięki głosom, tak?
No, w sensie głosom dzięki... rozsądku, bo aha, to nie okay. My mamy tam przecież, nie my stanowimy prawo. Natomiast na pewno stanowimy zaplecze eksperckie, które coś ma doświadczenia w tym zakresie i monitorujemy działalność gospodarczą, która w Polsce przecież nie od dzisiaj istnieje. I dzięki temu ten przypadek majątku przedsiębiorcy, który nie jest sprawcą, bo tam jest jeszcze kategoria, że sprawcą tego przestępstwa może być przecież pracownik. Też tak. Przecież ustawodawcy chyba nie chodziło o to, żebyśmy jako przedsiębiorcy mieli taki strach przed zatrudnianiem, że ten pracownik może nas doprowadzić do przypadku przedsiębiorstwa, żebyśmy w ogóle nikogo nie zatrudniali. No wszystkich rzeczy nie można, wszystkich funkcji nie można osobiście sprawować w przedsiębiorstwie. I w tej chwili, w tej ostatecznej wersji, którą Sejm przegłosował, ten przypadek majątku dotyczy już osób fizycznych. Na szczęście nie dotyczy spółek prawa handlowego, bo z reguły te większe podmioty są zorganizowane w sposób taki funkcjonalnie zestrukturalizowany i tam te błędy, a tutaj jeszcze wchodzimy w interpretację, czy to jest błąd świadomy i kiedy ten błąd jest istotny, kiedy nieistotny, może powodować właśnie takie skutki prawne jak przepadek mienia.
Bo chociażby Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że te sita, które tam są zamontowane w ustawie, tak obrazowo to ujmując, jakby mają właśnie odsiewać te firmy chociażby, w których nawet jeżeli się okazało, że rzeczywiście doszło do jakiegoś przestępstwa, to miało marginalne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Czy one są rzeczywiście wystarczające?
Tu są, chociaż akurat ta definicja, co ma nieistotne znaczenie, czy skala tego jest istotna, czy uszczerbek dla budżetu wynikający z jakiegoś popełnienia przestępstwa, to już pomijajmy, świadomego czy nieświadomego, jest adekwatna do tego, żeby zająć majątek poprzez zarządcę przymusowego. To jest rzeczywiście też bardzo dobra nowelizacja, czy dobra zmiana w tym projekcie, działanie musi być adekwatne do przyczyny, czy skutek musi być adekwatny do przyczyny.
Tu chciałem też zapytać właśnie o tego zarządcę, ponieważ w ustawie jest zapis, który pozwala wyznaczyć osobę, która do momentu zakończenia całej sprawy będzie zarządzać firmą, jak rozumiem, zamiast jej właściciela. No i to jest też przedstawiane przez zwolenników tej ustawy, przez stronę rządową, jako lepsze rozwiązanie niż to, co było do tej pory, czyli na przykład blokowanie konta. Bo firma może dalej funkcjonować, może nie tak, jak chce tego właściciel, ale jednak może funkcjonować i w momencie, gdyby zapadł wyrok uniewinniający, ona do właściciela wróci.
My dalej tutaj zgłaszamy to zastrzeżenie, że o samym fakcie tego przestępstwa decyduje bez możliwości obrony, jakiejkolwiek obrony ze strony przedsiębiorcy, prokurator. Natomiast w swojej istocie no, trzeba pamiętać, że
na te 28 dni.
Jeżeli zarządca będzie tylko po to, żeby dekretować decyzję funkcjonującego zarządu, to byłoby to, że tak powiem, zbieżne z tym, co pan redaktor powiedział. Natomiast jeżeli to będzie, a tak przepisy mówią, osoba, która zastąpi obecny zarząd, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wchodzi na tych 5 minut do przedsiębiorstwa, był zaznajomiony i kontynuował całą działalność strategiczną, operacyjną przedsiębiorcy w taki sposób, jak to robił poprzedni zarząd. Ale my tutaj no w zasadzie nie mówimy o tym, o tych zagrożeniach, które będą dotyczyły przestępców, bo tutaj nie mam żadnych co do tego oporów, żeby taka procedura obowiązywała. My mówimy tylko o tym, czy ten zarządca komisaryczny może się pojawić u przedsiębiorcy, u którego domniemać można niewinność.
Powinno się zawsze, bo takie założenie.
Taką mamy konstytucję obowiązującą, że ta zasada domniemania niewinności, a jeszcze tutaj może słowo powiemy później o vacatio legis tego przepisu. Natomiast to domniemanie niewinności, no chcielibyśmy, żeby w dalszym ciągu obowiązywało. A jeżeli to jest procedura, że bez w ogóle dania możliwości odwołania się przez 28 dni tak naprawdę prokurator instaluje takiego zarządcę przymusowego i on, możemy sobie wyobrazić, że może rzeczywiście będzie działał w interesie tego przedsiębiorstwa, bo pamiętajmy, że przedsiębiorstwo to są również pracownicy, którzy mogą stracić miejsce pracy, bo firma się może rozsypać. To są kontrahenci, którym możemy stracić z nimi kontrakty. Może po prostu tak przedsiębiorstwo jest bardzo wrażliwym organizmem. To nie jest tak, że możemy wszystko z tym zrobić i za 20 dni wrócić i będzie to tak samo. Nie można zawiesić firmy na 28 dni. Jeżeli to jest, mówimy tylko o tym, jeżeli by się zdarzyło, że to jest błędna decyzja, to popełniamy olbrzymi błąd,
ryzyko duże
eliminując z obrotu gospodarczego uczciwych przedsiębiorców. Jest ryzyko dużo, a pamiętajmy, że jednocześnie wchodzą w życie przepisy, które nie dają przedsiębiorcy odwołania się na przykład do Izby Skarbowej. Urząd Skarbowy decyduje o tym, czy przedsiębiorca popełnił istotny błąd, czy nieistotny, i w ślad za tym może prokurator od razu, bez możliwości jakiejkolwiek obrony przez przedsiębiorcy, zastosować te narzędzia.
W ustawie też są inne zapisy, które budzą pewne kontrowersje, na przykład to, że mienie może przepaść także wtedy, oczywiście we wskazanych przypadkach, kiedy w ogóle nie zapadł wyrok skazujący, czyli na przykład jeżeli ta osoba podejrzana umarła, bądź uciekła. I wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żeby nie uciekła z tymi pieniędzmi, bądź nie umarła w cudzysłowie, bo to takie sytuacje także się zdarzają. I tutaj moje pytanie na koniec. No, jakieś rozwiązania jednak były potrzebne, bo przestępczość gospodarcza jest poważnym problemem.
Była, jest i będzie. To nie ma takiego państwa, gdzieby tego nie było, bo chcielibyśmy tak żyć w takim idealnym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy uczciwi i jedni drugim nie robią krzywdy, ale niestety tak nie jest. Przestępcy są wszędzie, są i przestępcy gospodarczy. Natomiast nic nie stało na przeszkodzie, żeby prawo egzekwować w tym kształcie, które ono było, bo są...
To wystarczyło?
Oczywiście, że tak. Przecież nikt nie broni prokuratorom czy wydziałom gospodarczym przy prokuraturach prowadzić postępowań i eliminować z obrotu przestępców. My jak najbardziej jako przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach, które chcą promować etyczny biznes, jesteśmy za tym, żeby eliminować. Boimy się tylko, że danie zbyt represyjnych narzędzi prokuratorom może spowodować, że wraz z wycinaniem tych przestępców, których przecież się wycina, eliminuje się, mogą polecieć głowy również niewinnych przedsiębiorców.
Być może potrzebne poprawki zostaną jeszcze na kolejnym właściwie etapie wprowadzone, bo jeszcze dopiero Sejm zajmował się ustawą, jeszcze Senat, no i później oczywiście prezydent. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała pod koniec. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem Radia Lublin był prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, Dariusz Jodłowski. a rozmowę przeprowadził Stefan Sękowski. Do usłyszenia.